Dobra, no to nagrywamy. Witam Cię, Joanno. Przede wszystkim chciałem Ci podziękować za to, że dołączyłaś do mojego podcastu. Domyślam się, że współpraca z osobą, która dopiero zaczyna podcast, może być trochę ryzykowna. Tak właściwie nie wiedziałaś, na co się pisać i jaką jestem osobą, czy rozmowa między nami będzie się kleiła. Także mega dzięki za to i może nie przedłużając, oddam Tobie głos i jakbyś mogła powiedzieć, czym się zajmujesz i mniej więcej krótko opowiedz o sobie.
Cześć, ja się nazywam Asia Gutral, jestem psycholożką, jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, jestem jedną drugą zdrowej głowy, też prowadzę podcast Zdrowa Głowa i w ogóle nie przeszkadzało mi to, że jakby jeszcze nie wiem, jak się nazywa Twój kanał i w ogóle, że nie rozmawialiśmy nigdy ze sobą, bo każdy kiedyś zaczynał. I ja ten start przeżywałam w listopadzie, pomimo tego, że Arleta, czyli druga część Zdrowej Głowy, namawiała mnie do tego, żebyśmy ruszyły z podcastami przez 2 lata. I tak naprawdę te podcasty ruszyły dopiero wtedy. Ja nie jestem osobą, która specjalnie lubi się przepracowywać. Znaczy to koniec końców wychodzi i tak, że jakoś pracuję więcej niż bym chciała, ale zazwyczaj jak ktoś przychodzi z jakąś nową inicjatywą, to jestem bardzo na nie. I tak właśnie Arlecie przez 2 lata mówiłam, że jestem kompletnie na nie i się nie zgadzam. Aż w końcu Arleta po prostu kupiła mikrofony i trochę mnie postawiła pod ścianą i zaczęłyśmy nagrywać podcasty, więc ja trzymam kciuki za Twój projekt i bardzo profesjonalnie jesteś przygotowany. W ogóle wow, nie byłam tak przygotowana na początku.
Super, bardzo się starałem, chciałem zrobić dobre wrażenie. Ja też swoją drogą dosyć długo się zabierałem za podcast, trochę na początku się bałem tego. Bałem się tego, jak będę postrzegany, więc musiałem jakby pokonać swoje wszystkie obawy w głowie. Gdzieś tak z pół roku się do tego zabierałem. Kupiłem sprzęt do podcastowania z miesiąc temu. Wciąż jeszcze, nie będąc pewien, czy będę go nagrywał, czy nie, ale stwierdziłem, że jak kupię sprzęt, to będzie dobry krok. Być może w dwa miesiące się jeszcze więcej zmieni w mojej głowie, więc tak zrobiłem. Dobra, może przejdę do jakichś pytanek, które mam do Ciebie, bo sobie ich spisałem dużo, zresztą widziałaś. Może jakbyś powiedziała mi, jak to się stało, że zostałaś psychologiem? Czy to skąd wiedziałaś, kiedy wiedziałaś, że chcesz zostać psychologiem? Czy to było gdzieś, jak byłaś młoda, może gdzieś w gimnazjum?
Nie,
czy
nie, to w ogóle
jaka to
nie
była historia?
To w ogóle nie jest romantyczna historia, że chciałam, pomyślałam, że będę pomagać, ratować. Nie, ja miałam takie bardzo typowe marzenie, że chciałam być piosenkarką, potem chciałam być tam, nie wiem, jakąś tancerką, no tam lekarzem, weterynarzem, no różne, strażakiem, różne fazy tam były. I ja bardzo długo w ogóle nie wiedziałam, kim ja chcę być w przyszłości. W ogóle strasznie od dziecka mnie to pytanie irytowało, bo wydawało mi się, że jak, po co ja mam się tym zastanawiać, kim będę w przyszłości. Jak ja teraz mam 8 lat, super rower z komunii, w zasadzie to jest tyle, co mnie obchodzi, a nie co ja tam będę robić, jak będę duża. I no to było tak, że jakoś zawsze byłam gdzieś bliżej przedmiotów humanistycznych, przedmiotów z taką lekką może nutką jakiegoś tam zafascynowania fizyką czy matematyką, ale głównie też myślę, że padłam taką ofiarą stereotypu dotyczącego dziewczynek i matematyki, dziewczynek i fizyki i jakoś byłam zachęcana do tych przedmiotów humanistycznych i tak jakoś gdzieś się potoczyła ta moja ścieżka edukacyjna, bo teraz z perspektywy czasu, jak sobie myślę, idąc do gimnazjum, czy tam jeszcze wtedy były gimnazja, czy idąc do liceum i jakoś decydując o profilu klasy, który w pewien sposób jakoś determinuje, co tam dalej się będzie z tobą działo. To jest w ogóle jakiś chory pomysł. Ja nie miałam bladego pojęcia, kim ja chcę być, mając lat 12. Nie miałam też bladego pojęcia, kim ja chcę być, mając lat 19, kiedy zdałam maturę. I wcale nie zdałam tej matury zjawiskowo. I miałam takie 3 typy. Filologia polska, logopedia, dziennikarstwo. I nie dostałam się na żaden z tych kierunków, więc ja już w ogóle chciałam sobie zrobić gap year, w ogóle odpocząć, zobaczyć, co mnie w życiu kręci. I moja mama, pamiętam, powiedziała mi o SWPS-ie, że ona gdzieś przeczytała w gazecie, że to jest chyba fajna uczelnia, że jakaś tam koleżanka koleżanki córka i pracuje, tam studiuje i że jest fajnie i że może ja bym poszła. Ja wtedy byłam taką bardzo zblazowaną nastolatką. Jak potrafisz sobie wyobrazić taką zblazowaną nastolatkę, której wszystko jest jedno i w ogóle wszyscy możecie mi skoczyć, to ja właśnie taka byłam. Powiedziałam mojej mamie, że już dobra, to ja pójdę na te studia, tylko daj mi spokój, dobra, bo ja mam najdłuższe wakacje życia i w ogóle chcę się dobrze bawić, a nie się zastanawiać, co ja chcę robić w życiu. I przeprowadziłam się do tej Warszawy poszłam na studia i wydaje mi się też, że to całe moje zblazowanie teraz z perspektywy czasu to była taka obrona przed tym, że się bardzo bałam. Że się bardzo bałam tego, że muszę wyjechać z mojego rodzinnego miasta. W międzyczasie się gdzieś jeszcze okazało, że ja wybrałam tę Warszawę, nikt z moich znajomych nie idzie do Warszawy, więc nie będę tam nikogo znała. W Warszawie przed studiami byłam może 2 czy 3 razy w życiu, więc wiecie, wiedziałam, gdzie jest Plac Kultury i to mniej więcej koniec. I nagle tam idę na studia. Ja byłam przerażona, oczywiście w fasadzie byłam, nic mnie nie rusza i w ogóle wszystko mi jest jedno i wszyscy możecie mi skoczyć. I poszłam na tę uczelnię, pamiętam, że w ogóle nie wiedziałam, jak się poruszać po Warszawie, jak metro, mimo że wtedy była jedna nitka, to w ogóle nie wiedziałam, jak się tym jeździ, w którą stronę co, więc tam jechałam na tę uczelnię chyba ze 2 godziny, bo 3 razy zabłądziłam. Wyjechałam na uczelnię, pamiętam 8:30, wykład profesor Krystyna Skarżyńska, psychologia społeczna, siadam w ostatniej ławce, no bo dalej jestem w fasadzie zblazowana i nic mnie nie interesuje. I słucham o tym, co dotyczy nas wszystkich, to znaczy, co dotyczy wszystkich ludzi na świecie. O naszych procesach poznawczych, o naszych procesach emocjonalnych, o zjawiskach społecznych. I ja sobie myślę, wow, jaka to jest w ogóle petarda, że ja się uczę teraz o czymś, co dotyczy każdego człowieka na świecie, że ci ludzie w ogóle mają jakieś takie utarte mechanizmy postrzegania świata, zachowań, że są jakieś procesy grupowe, że to jest w ogóle jakaś magia. I tak się zakochałam od pierwszego wykładu w psychologii. W wielu tam kawałkach tej psychologii jeszcze po drodze się kochałam i z nimi romansowałam. Koniec końców jakoś tak się osadziłam w psychologii społecznej, potem doszła psychologia kliniczna i myślę sobie, że to jest teraz taki bardziej rwący nurt, w którym pracuję, bo no, po studiach skończyłam podyplomową szkołę psychoterapii, już jakoś specjalizując się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Mhm. Czyli na studiach zdecydowałaś, że chcesz iść bardziej w psychologię i zdecydowałaś się na ten proces postudiowy z psychoterapii, bo to chyba trwa 4 lata, co?
Tak, 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii w szkole pod kierownictwem profesor Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS. Tak, ja przede wszystkim taką moją pierwszą wkrętką to była nauka i badania, więc ja po studiach poszłam na studia doktoranckie, jakoś kontynuując swoje projekty badawcze, które zaczęłam na studiach magisterskich. A ta pasja związana z psychoterapią, ona się zaczęła na 4 roku studiów. Ja bardzo daleko trzymałam się od psychologii klinicznej, bo mi się wydawało to takie mało konkretne, że człowiek sobie siada, gada z drugim człowiekiem i w ogóle co ma z tego wynikać, przecież to taka gadka, szmatka w ogóle.
Wiesz co? Ja tak właściwie nie wiem, co to dokładnie znaczy psychologia kliniczna.
Psychologia kliniczna to taka psychologia zorientowana na różnego rodzaju procesy związane i ze zdrowiem psychicznym i z zaburzeniami psychicznymi. Czyli to jest, mówiąc ogólnie, taka psychologia, która jest najbardziej zorientowana na leczenie, opisywanie, wyjaśnianie zaburzeń psychicznych.
Ale to nie jest związane z jakimś konkretnym nurtem, to jest związane tylko z
zaburzeniami? Nie. No bo to nie jest też szkoła psychoterapii. Oczywiście mieliśmy tam chyba takie zajęcia w ramach tego modułu psychologia kliniczna, się by nazywało Szkoły i Podejścia Psychoterapii, gdzie tak bardzo ogólnie opisywano różne nurty. Jaka jest ich historia, skąd one się wywodzą, na czym one polegają, ale to bardziej była taka nauka teoretyczna niż nauka praktyczna. Oczywiście miałam w międzyczasie takie zajęcia jak na przykład diagnoza, jak psychopatologia, i tam poznawaliśmy na przykład, jakie są zaburzenia psychiczne, skąd one pochodzą, jaka jest historia ich badania, ich rozumienia, albo właśnie jak się przeprowadza wywiad diagnostyczny, albo jakie są narzędzia diagnostyczne. Ale to była tak naprawdę zajawka, bo tego jest bardzo dużo. I oczywiście są osoby, które pójdą właśnie z danym psychoterapeutami, są takie osoby, które bardziej będą specjalizować się na przykład w diagnozie psychologicznej, jeszcze jest psychotraumatologia, więc tam jest bardzo dużo możliwych. To jest tak, jakby pokazano ci różne drzwi. Tyle masz drzwi. Tak wygląda korytarz psychologia kliniczna, a w zasadzie po studiach albo jeszcze na studiach decydujesz się, w które z tych drzwi chcesz wejść i pogłębiać swoją wiedzę dalej. I ja na 4 roku, no w związku z tym, że musiałam zrobić te zajęcia, a byłam jakoś bardzo, bardzo sceptycznie do nich nastawiona, to poszłam na zajęcia z diagnozy psychologicznej, to były ćwiczenia i pamiętam, że tak zaczęłam jakoś słuchać, co tam się dzieje, dostałam listę literatury, poszłam do biblioteki i sprawdziłam, która książka jest najcieńsza. I najcieńszą książką z tej literatury obowiązkowej był Dar terapii Irwina Jaloma. I ja wypożyczyłam tę książkę i chyba jechałam wtedy do domu rodzinnego, kojarzę, że jechałam jakimś pociągiem i zaczęłam ją czytać. I ja się jakby przeczytałam tę książkę w czasie tej podróży, bo i zdałam sobie sprawę, że w ogóle psychoterapia to w ogóle nie jest taka sobie rozmowa, że to są takie różnego rodzaju puzzle, które trzeba połączyć po to, żeby sobie zbudować rozumienie tego, jak funkcjonuje dana osoba, jaka jest jej historia, jakie są jej zasoby, jakie są jej mechanizmy radzenia sobie. I że to jest bardzo złożony proces, który się składa w pewnego rodzaju całość i dopiero na tej podstawie układasz pewien plan terapeutyczny. Co zmieniamy, nad czym pracujemy najpierw, w jakiej kolejności, co z czego wynika. I to mnie strasznie zafascynowało. Znaczy ja gdzieś zmieniłam swoje rozumienie tego, czym jest psychoterapia po przeczytaniu tej książki i się zafascynowałam. Potem na czwartym roku na innych zajęciach poznałam Arletę, która już była w swoim procesie terapeutycznym i która też była bardzo psychoterapią zainteresowana. Natomiast Arlety drugą pasją był UX, social media, marketing, content marketing i przyszła kiedyś właśnie na jedne z tych zajęć i powiedziała, a to ja bym założyła taką stronę, wiesz, ty jesteś dobra, bo ty się dużo uczysz, ja tam trochę kumam ten internet, to może połączymy siły i zaczniemy taką akcję, mam terapeutę. I ja powiedziałam, dobra, w sumie mam dużo czasu, to dlaczego nie, no spróbujmy, jakoś może będzie fajnie. I założyłyśmy akcję Mam Terapeutę, to był chyba 2014 rok i okazało się, że ona wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. Przede wszystkim mediów najpierw, no.
Moje też, ja też was
czytałam. Twoje też, tak?
Tak,
pamiętasz,
tak.
Za kurczę, kupa czasu temu, ale wzbudziła zainteresowanie mediów i to nas bardzo zaskoczyło, bo w ogóle nie zakładając, ja miałam wtedy 23 lata, ja w ogóle nie wpadłam na to, że ktoś może się z mediów interesować tym, co sobie robią studentki na czwartym roku na SWPS-ie, tak? I nagle okazało się, że to w ogóle łamiemy jakieś tabu. I to też jest ciekawe, że dla nas to było bardzo naturalne, żeby rozmawiać o terapii, ale to było naturalne w świecie, gdzie w ogóle się tę terapię studiowało i dużo jakoś kolegów, koleżanek otwarcie, wprost o tym rozmawiało, a potem jak ja zaczęłam rozmawiać z jakimiś znajomymi spoza uczelni, w ogóle co oni wiedzą o swoim zdrowiu psychicznym, o swoim funkcjonowaniu, to w ogóle okazało się, że nikt nic nie wie. A przecież tak bardzo wiele osób zmaga się z różnymi trudnościami w zakresie zdrowia psychicznego. Więc pomyślałyśmy sobie z Arletą, że kurczę, to jest chyba jednak olbrzymia wartość, bo my się tak w tym swoim sosie kręcimy i nam się wydaje, że wszyscy wszystko wiedzą, a z drugiej strony tam poza tymi murami uczelni czy poza tymi kręgami gdzieś związanymi ze studiowaniem psychologii, a psychologia to też jest olbrzymia nauka, bo nie wszyscy szli na tę ścieżkę kliniczną. Niektórzy zostali w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na przykład. No to oni nigdy nie dotrą do tej wiedzy, więc zróbmy coś, żeby tę wiedzę w jak najbardziej zdatny sposób po prostu przekazać.
Okej, nie jestem pewien, czy kiedy... znalazłem was. Ja chyba wpadłem na waszego bloga Zdrowa Głowa, jak sam zaczynałem ze swoją terapią i pamiętam, że wtedy bardzo, bardzo dużo czytałem na temat psychologii u was na blogu i bardzo mi to też wtedy pomogło, także bardzo fajnie, że z tym działacie i masz zdecydowanie rację. Wy jesteście zamknięte w takim jakby kloszu, że wszystko jest dla was jasne, natomiast dla takiej osoby jak ja to była kompletnie nowa rzecz i tak właściwie też właśnie zorientowałem się, że z tą psychologią jest trochę tak jak z samochodem, że jeśli chcesz jechać samochodem i chcesz nim jechać dobrze, to wypadałoby wiedzieć, jak ten samochód działa i żeby to zrozumieć, trzeba rozumieć psychologię, bo inaczej nie jesteś w stanie się poruszać, nie jesteś w stanie kontrolować tego, jak się poruszasz w życiu, bo czasami zderzasz się z problemami, których nie rozumiesz i dopóki ich nie zrozumiesz, to sobie z nimi nie poradzisz.
Tak, w pełni się zgadzam, no bo to też jest dziwne, że my się uczymy, chyba już wiele razy dopowiedziałam w jakichś różnych mediach, że my się uczymy tych do rzeczy Nilu i tam rodzajów gleb w Afryce i całej masy tego typu rzeczy. Ja wciąż czekam, aż mi się przyda sinus i kosinus, bo jeszcze nie zdołał mi się przydać w życiu, a my się nie uczymy o tym wszystkim, co mamy i z czym się zmagamy codziennie, tak? To są nasze emocje. My nie wiemy, że emocje pełnią rolę informacyjną, to znaczy, że one nas informują o tym, co się w nami dzieje, tak? Smutek, tracę coś ważnego, lęk, obawiam się czegoś, coś jest zagrożone, ja, być może inne jakieś ważne dla mnie wartości, złość, no jakieś moje granice zostały naruszone. To jest bardzo cenna rola informacyjna, możemy się w ogóle strasznie dużo o sobie dowiedzieć dzięki tym emocjom, o innych ludziach też się możemy dowiedzieć, o świecie. I mnie to też strasznie frustruje, że kurczę, jest tyle przedmiotów, tyle godzin wychowawczych, pewnie gdzieś zmarnowanych, przeznaczonych na odrabianie lekcji, które mogłyby być wykorzystane na psychoedukację, na taki przedmiot, który po prostu nazywałby się psychoedukacja, po to, żeby młodzi ludzie i w zasadzie ludzie na każdym etapie życia mogli się różnych rzeczy o sobie dowiedzieć, bo to będzie im ułatwiało życie dalej.
Okej. Jak o tym mówisz, to od razu przypomina mi się kwestia alkoholu. Nie wiem, jak ty się zapatrujesz na picie alkoholu. Ja osobiście przestałem pić alkohol dość dawno temu, z 4 lata. Miałem tam jakieś małe powroty, ale po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że to nie ma kompletnie sensu. I jak mówisz o tym kontakcie z emocjami, to pamiętam, że rozmawiałem z koleżanką i ona opowiadała o alkoholu jako takim znieczulaczu, że jeśli idziesz blisko do ognia i czujesz wysoką temperaturę, to automatycznie chcesz odejść od tego ognia. I jeśli spożywasz alkohol, to znieczulasz swoje emocje i nie czuwasz tego bodźca. W przypadku ognia to jest temperatura i nie wiesz, że masz odejść, więc ładujesz się w sytuacji, w której nie chcesz się wyładować, tylko dlatego, bo jesteś znieczulony bądź znieczulona.
Tak, no alkohol też pełni jakąś strategię taką dezadaptacyjną, czyli nie pomagającą nam regulacji tych emocji. Jestem smutna, wypiję, nie czuję smutku. Jestem zła, wypiję, nie czuję złości. Boję się, wypiję, nie czuję złości, nie czuję lęku. Mhm. No i też może stanowić taki mechanizm unikania, tak? Upiję się, no to uniknę, czy jakieś spotkań, wyzwań, różnego rodzaju okoliczności. Więc ja spożywam alkohol, bo mam takie poczucie, że umiem go używać. To znaczy, że on u mnie pełni rolę do pewnego stopnia towarzyską, chociaż często jestem kierowcą, bo bardzo lubię prowadzić samochód, więc w ogóle nie przeszkadza mi być kierowcą na imprezie i wszyscy moi znajomi zawsze chętnie z tego korzystają. Lubię czasami spotkać się z bliskimi osobami na, nie wiem, lampce wina celebrować moment, natomiast mam takie poczucie, że nigdy nie korzystałam z tego alkoholu jako strategii behawioralnej na radzenie sobie, tak? Czyli z jakimś zachowaniem, które miałoby mi pomóc czegoś uniknąć albo z czymś sobie poradzić. Natomiast jako nastolatka często korzystałam ze snu. I też sobie to uświadomiłam dopiero już będąc studentką psychologii, że wracałam ze szkoły i byłam taka przybita i moja mama na mnie patrzyła, mówi: Jezu, dziecko, jaka ty jesteś zmęczona, idź do pokoju się połóż. I ja szłam i się kładłam i zasypiałam i spałam 2 godziny i wstawałam i się czułam tak samo, bo ja byłam po prostu smutna, bo na przykład w szkole coś się stało, albo ja się czegoś bałam i byłam przygaszona, moja mama na mnie patrzyła, źle to jakoś interpretowała, pewnie w jak najlepszej wierze i w szczerych intencjach. Natomiast nazywała to zmęczeniem, więc ja miałam takie poczucie przez długi czas, że jak ja jestem smutna, albo się boję, albo się złoszczę, to ja w ogóle nie wiedziałam, że ja to czuję, tylko ja to wszystko wrzucałam do worka zmęczenie i miałam na to strategię radzenia sobie, no to jak to trzeba iść spać. I ja tak przesypiałam sobie te emocje, znaczy ja przesypiałam ten moment, w którym tak się czułam, ale niekoniecznie zmieniało to przede wszystkim to, co się działo w moim życiu, po drugie wcale nie było takim sposobem radzenia sobie, tak, no bo to nie rozwiązywało moich trudności.
Okej. Wiesz co, oczywiście chcę już zadać pytanie o to, co właśnie powiedziałaś, ale chciałbym jeszcze wrócić trochę do tej kognitywno-behawioralnej. Przede wszystkim chciałem się zapytać, dlaczego się właśnie na to zdecydowałaś, a druga kwestia to, żebyś opowiedziała może, bo słucham dużo w podcastach o kognitywno-behawioralnej, podobno jest to najlepsza metoda na radzenie sobie z depresją i teraz zastanawiam się, dlaczego akurat ta metoda jest tak skuteczna i dlaczego jest skuteczniejsza niż inne. Czy jest? Bo to jest tak właściwie pod znakiem zapytania.
Tak, jest.
Okej.
Okay. To odpowiadając na pierwsze pytanie. Terapia poznawczo-behawioralna w ogóle powstała jakby pierwsze jej początki zaczynały się od leczenia depresji. I ojcem terapii poznawczo-behawioralnej jest profesor Aaron Beck, który jest naukowcem, wciąż wśród nas, założył Beck Institute w Filadelfii, jego córka Judith Beck to też taki silny filar tworzący psychoterapię poznawczo-behawioralną i on zaczął od leczenia depresji, ponieważ chciał przekonać psychiatrów do tego, że psychoterapia może być skuteczną metodą leczenia. Wtedy w latach, to była chyba końcówka lat 60. w Stanach Zjednoczonych, no to byli behawioryści, tak, no gdzieś tam jeszcze to widmo terapii psychoanalitycznej, psychodynamicznej, którym naukowcy po prostu nie wierzyli. Ja, to taka właśnie, to taka sobie rozmowa. No więc Aaron Beck wymyślił, że on musi pokazać im po prostu twarde dowody, tabele, wykresy, wszystko to, co kochają naukowcy, żeby oni mu uwierzyli, że ta terapia faktycznie przynosi, jest skuteczna. I on to zrobił. Stworzył tak zwaną triadę depresyjną Becka, że za depresją stoją negatywne przekonania o sobie, świecie, innych ludziach i przyszłości. Zoperacjonalizował to w kontekście takich myśli automatycznych, które mamy, które odpowiadają za nasz nastrój. Z kolei także uruchamiają strategię behawioralną, czyli właśnie to zachowanie, które marzy nam tą myśl pogłębić. Tak? I się tak kręcimy w takim błędnym kole różnych emocji. No i oczywiście, jak to pokazał, to lekarze, psychiatrzy zaczęli się przekonywać do terapii poznawczej wtedy. Ten aspekt behawioralny gdzieś tam dochodził do terapii poznawczej i oczywiście te dwie części, praca poznawcza i praca behawioralna, się ze sobą bardzo fajnie łączą. I no, ta praca jest rozwijana, bo dzieje się bardzo dużo badań na temat terapii poznawczo-behawioralnej. My teraz już mówimy o trzeciej fali w ogóle terapii poznawczo-behawioralnej. Czyli kolejnych takich nurtach, tak, terapia akceptacji i zaangażowania, terapia schematów, mindfulness, czyli uważność, że te wszystkie, no to się naprawdę dynamicznie rozwija na wielu poziomach. I dlaczego ona jest najskuteczniejsza i najbardziej przebadana? No, wyrosła w warunkach laboratoryjnych. Od zawsze interwencje i te modele teoretyczne zaburzeń były tworzone w taki sposób, aby można je było zbadać w badaniach. No jeżeli możemy coś zbadać, jeżeli coś jest bardzo podobne, techniki są dobrze przebadane, ich skuteczność i efektywność, no to mamy pewnego rodzaju miary skuteczności. Ja wiem, że niektóre środowiska myślą, że terapeuci poznawczy to tak myślą, że oni są skuteczniejsi od innych. Ja mam duże uznanie dla terapeutów innych nurtów, na pewno mniej wiem o tych nurtach, więc nie chciałabym tutaj porównywać, co jest lepsze, co jest gorsze. Natomiast
już to
dla mnie nie chciałam, nie. Ja też jakoś cenię sobie, pracuję też w zespole takim interdyscyplinarnym i wielu specjalistów z różnych nurtów tam pracuje, kiedy się superwizujemy grupowo, to ja bardzo korzystam z ich myśli, z ich terminologii i uważam, że po prostu ja się znam na terapii poznawczo-behawioralnej, na innej się nie znam, więc nawet nie do końca pewnie potrafiłabym odpowiedzieć na pytanie o czynniki leczące tam. Mogę mieć jedynie jakieś takie mgliste, teoretyczne wyobrażenie. Ale są zalecenia, tak? Na przykład WHO ma zalecenia, na przykład brytyjskie NICE ma pewnego rodzaju zalecenia, które jasno wskazują, do jakiego zaburzenia, jakie metody leczenia my rekomendujemy. I na przykład do zaburzenia depresyjnego, do epizodu depresji przebiegu łagodnym czy umiarkowanym rekomendowana jest psychoterapia poznawczo-behawioralna. Do epizodu depresji o nasileniu ciężkim terapia poznawczo-behawioralna i farmakoterapia. Tak, więc my tam znajdziemy konkretną listę, jakie zaburzenie, jaki rodzaj terapii jest rekomendowany przez specjalistów. Nie tylko do kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, ale do kwestii związanych ze zdrowiem w ogóle. I jak spojrzymy na taką listę zaleceń, to zobaczymy, że no w zasadzie przy większości zaburzeń i trudności widnieje rekomendacja terapii poznawczo-behawioralnej. Czasami jest łączona z farmakoterapią, a czasami nie.
Okej. Okay. Wiesz co, to wróćmy może w takim razie do tego, co mówiłaś o spaniu, bo to wydaje mi się dosyć częsty przypadek. Jestem ciekawy, jeśli zauważyłaś u siebie coś takiego, że okej, może nie do końca chce mi się spać, nie do końca jestem tak bardzo zmęczona, tylko raczej próbuję uciec z jakichś trudniejszych kwestii w moim życiu, to jak polecasz radzić sobie z tym, jeśli ktoś doświadcza czegoś takiego?
No, ja wiem, że to jest takie kuszące i jak sama prowadzę podcast, to też mnie to kusi, mimo że często rozmawiam z moimi koleżankami. Przeszłyśmy to samo szkolenie i ja wiem, myślimy bardzo podobnie. I ja wiem, że ja nienawidzę tych pytań, co mam robić, Nie? To też tak jak w gabinecie, jak przyjdzie pacjent i pyta, co on ma zrobić, to ja nie ze swoim życiem, to ja nie jestem uprawniona do tego, żeby mu powiedzieć o tym krok po kroku. I dlatego ja oczywiście odpowiem na twoje pytanie, ale stworzę taki tutaj, podbuduję napięcie, że nie ma takich uniwersalnych rozwiązań, nie? Że to nie jest tak, że ja sobie opracuję jakąś strategię, nie wiem, mogłabym ją wtedy wsadzić do internetu, tak, przepis na zdrowe, no nie wiem, na szczęśliwe życie, tak? Proszę lecieć za tym i wszystko będzie dobrze. No to jak ja bym znała przepis na to, jak żyć, to już bym go dawno gdzieś jakoś opublikowała i spieniężyła, ale też sobie zaaplikowała, nie?
Jasne.
A jak przychodzi pacjent do gabinetu, to my po pierwsze zbieramy wywiad, czyli orientujemy się, jak to życie wygląda, jak wygląda problem, od jak dawna trwa, jaka jest historia jego funkcjonowania, jaki jest jego stan ogólnomedyczny, a potem tworzymy coś, co się nazywa konceptualizacja, czyli jak ten mój pacjent funkcjonuje i teraz to spanie, to kiedy ono się pojawia, jak często, w jakich sytuacjach. Okay. I od jak dawna coś takiego się utrzymuje? Czy to było tak zawsze, czy to jest coś od niedawna? I wtedy, wiedząc, jaką funkcję to pełni w całej konceptualizacji, to możemy się zastanawiać, jaki to jest mechanizm. I mamy takie trzy podstawowe, powiedzmy, mechanizmy. To jest unikanie, to jest potwierdzanie i to jest kompensacja. I teraz osadzając to, na przykład, jeżeli zamiast się uczyć, tak, bardzo się boję, że nie zdam egzaminu, idę spać. No, mogłabym coś robić, co byłoby adaptacyjne, żeby mi przygotować do tego egzaminu, tak? Mogłabym wziąć notatki, przeczytać je i jakoś mogłabym mieć większe szanse na to, że egzamin zdam, ale idę spać, unikam. Bardzo boję się, że nie zdam egzaminu, który jest jutro. Dziś wieczorem idę na imprezę, upijam się do nieprzytomności albo upijam się do takiego stanu bardzo silnego. Idę rano na egzamin, nie zdałam. No tak, nie zdałam, bo się upiłam, tak? Ale jestem głupia, tak? Jakby potwierdzam sobie myśl, którą mam na swój temat, której prawdopodobnie bym się jakoś obawiała, że jeżeli nie zdam, to będzie to oznaczać, że jestem głupia. Ale jeżeli ja nie zdałam, bo się upiłam wieczór wcześniej, no to jakby jestem głupia, ale mogę w pewien sposób łagodniej się potraktować. No ale i mamy takie... No?
Ale jestem luzakiem.
Ale, no, trochę tak, ale mamy też takie mechanizmy związane z kompensacją, czyli właśnie ja się tak bardzo boję, że nie zdam, no, że już przeczytałam te notatki 75 razy, tak, jeszcze 4 inne książki wypożyczę, będę je czytać, nie będę spała całą noc, bo będę w kółko czytała te książki, żeby mieć pewność, że jestem na pewno dobrze przygotowana. I teraz spanie u różnych ludzi, ja nie chcę demonizować spania, bo sen jest nam bardzo potrzebny i w ogóle to też się dowiedziałam niedawno i dowiedziałam się przy okazji podcastu, który wypuściłyśmy, to był odcinek z dr Małgosią Fornal-Pawłowską, która się specjalizuje w terapii bezsenności, że do leczenia bezsenności wcale nie są rekomendowane ziółka, mleko i liczenie baranów, tylko terapia poznawczo-behawioralna. Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczną metodą leczenia bezsenności. To było dla mnie bardzo, bardzo fascynujące i w ogóle bardzo fajne rzeczy Gosia robi. Więc jak my sobie dopiero zrozumiemy, jaką funkcję pełni to spanie i też czy tam nie ma jakichś czynników ogólnomedycznych, nie? Czy ktoś na przykład na coś nie choruje, czy coś się nie dzieje z jego zdrowiem, co na przykład wywoływałoby nadmierną senność, no to jakoś możemy się zastanawiać, skąd ta senność jest. Sen też jest często objawem, który się może pojawić. Na przykład w depresji mamy nadmierną senność lub przedwczesne wybudzanie się, tak? Problemy właśnie z wybudzaniem się lub problemy z zasypianiem to również może być objaw, więc jeżeli pacjent powiedział, że od ostatniego miesiąca ma bardzo obniżony nastrój, ciężko mu utrzymać się na nogach, w zasadzie ciągle by spał, nic go już nie cieszy, tak? To pewnie jakoś bym myślą diagnostyczną skręcała w przypadku w stronę właśnie depresji. Jeżeli ktoś mówi, że zawsze tak miał, że jak wracał z pracy, to szedł spać, to ja bym raczej się zastanowiła, czy to nie jest jakaś właśnie strategia regulacji emocji, która nie jest do końca adaptacyjna albo powoduje, że coś tracimy w tym życiu, co mogłoby być dla nas ważne.
Okej. To w takim razie mam kolejne pytanie, które sobie zapisałem, ale tak właściwie też o tym pomyślałem, jak o tym mówiłaś. Czyli jak ja chodziłem na terapię, ja chodziłem 3 lata na psychoanalizę i pamiętam, jak zacząłem chodzić, to moja pierwsza myśl była: wow, znalazłem w końcu coś, co rozwiąże wszystkie moje problemy życiowe i od tej pory już nie będę miał żadnych. I przez długi czas utrzymywałem się w tej myśli, uczyłem się bardzo dużo teorii i starałem się zrozumieć, jak funkcjonuje, co wpływa na co i jak zarządzać swoim życiem i samym sobą, żeby żyć skutecznie. I pamiętam, że w pewnym momencie chodziłem na tę terapię, chodziłem i mówiłem sobie, kurde, jednak dalej mam problemy. To jednak nie jest złoty środek na wszystko, na wszystkie moje problemy życiowe. I próbowałem jakby ułożyć sobie terapię w życiu jakby w hierarchii ważności. I zastanawiam się, jak ty do tego podchodzisz. Czy terapia jest rzeczywiście czymś takim kluczowym w życiu, czy raczej takim wspomagaczem tego, jak funkcjonujesz?
Ja w ogóle bym nie chciała, żeby terapia była czymś kluczowym w życiu. Bardziej sobie myślę, że terapia to jest coś, co nam pomaga rozwiązać istniejące problemy i nauczyć sobie z nimi radzić. I teraz ja wiem, że jest taka pokusa i wielu moich pacjentów ma taką pokusę, że jak oni sobie przyjdą na terapię, to oni już nigdy nie będą smutni, ale oni już się nigdy nie będą niczego bać. I że w ogóle po tej terapii to życie będzie tylko sielskie i anielskie. I czasami niektórzy się złoszczą, że kurde, to nie tak miało być, jestem rozczarowany. Ale w terapii my się uczymy przeżywać emocji. My się uczymy akceptować te emocje. I teraz tak, jeżeli mnie w życiu spotka smutna rzecz i ja czuję smutek, to jest prawidłowa reakcja organizmu na bodziec. Tak? Jeżeli byśmy się spotkali na żywo i kopnęłabym cię w piszczel i ty byś poczuł ból i krzyknął ała, to znaczy, że wszystko z twoim ciałem jest okej, tak? Czujesz. I tak samo jest z emocjami. Jeżeli tracimy bliską osobę i czujemy smutek, to jest prawidłowa reakcja organizmu. I terapia nie ma za zadanie sprawić, że smutek ucieknie. Dlatego też mówimy, że pracuje się terapeutycznie, czy nie prowadzi się procesu terapeutycznego z osobami w takich wczesnych stadiach żałoby. Bo to, że one są smutne, jest prawidłową reakcją. Oczywiście możemy stosować różne techniki związane z interwencją kryzysową, z poradnictwem psychologicznym, ale raczej nie terapię. To kiedyś chyba któryś z superwizorów powiedział mi, że jak ktoś tonie, to się go nie uczy pływać, nie? Tylko się go ratuje. I teraz jeżeli ktoś tonie, to stosujemy interwencję kryzysową na przykład, a nie próbujemy go nauczyć pływać. Żeby skorzystać z psychoterapii, na przykład taki stan jak żałoba, czyli silnego smutku, który jest prawidłową odpowiedzią na to, co się stało, no to też wymaga takich zasobów, żeby właśnie ktoś się nauczył pływać, a być może właśnie ten moment, w którym ja jestem wykończona, przeciążona, tonę, to nie jest ten moment, w którym ja mam ochotę brać te lekcje pływania. Więc wracając trochę do twojego pytania, to nie jest tak, że terapia ma usunąć emocje. Terapia ma pomóc zrozumieć, co się dzieje, jak to działa, kiedy te emocje mi się pojawią, w odpowiedzi na jakie myśli moje emocje się pojawiają. Czy te myśli to są zniekształcone, czy one są adaptacyjne, takie prawidłowo opisujące rzeczywistość, czy może niekoniecznie. No bo na przykład, jeżeli mam taką myśl, koleżanka do mnie nie dzwoni, jestem beznadziejna, tak? No i czuję smutek, to pytanie, czy jak koleżanka nie dzwoni, a nie wiem, patrzę na mój telefon, żadna teraz nie dzwoni, to że za każdym razem ja powinnam czuć smutek. No nie, takim winowajcą tego mojego smutku jest ta myśl, że jestem beznadziejna. Albo jestem, nie wiem, niewarta zainteresowania. I wtedy możemy sobie tę myśl wyjąć z głowy. To wymaga pewnego rodzaju uważności. Czyli co ja sobie pomyślałam, kiedy ja poczułam ten smutek? No właśnie pomyślałam sobie, że jakoś nie jestem ważna dla mojej koleżanki, bo do mnie nie dzwoni. Okej, to na ile to jest prawda? Jakbyśmy mieli poszukać takich dowodów, które potwierdzają, że faktycznie to jest prawda, że nie jesteś warta dla swojej koleżanki. Co by za tym stało? No nie wiem, no właśnie teraz od paru godzin do mnie nie dzwoni. No dobra, a gdybyśmy mieli poszukać argumentów, które przeczą temu, które mają pokazać, że nie, to wcale nie jest prawda, że nie jesteś warta, nie jesteś ważna dla swojej koleżanki. No nie wiem, rozmawiałam z nią wczoraj, jesteśmy umówione na weekend, tak, przyjaźnimy się już wiele lat, spotykamy się dość regularnie, jesteśmy ze sobą w kontakcie, wysłałam jakieś zdjęcie, okej, czyli mamy całą listę argumentów, faktów. Tak? To nawet nie chodzi o to, że to są argumenty, tylko są fakty, realne, mierzalne zdarzenia. Mogę sprawdzić, ile razy ktoś do mnie dzwonił. Mogę sprawdzić, kiedy wymienialiśmy ostatni raz wiadomość. I wtedy osadzając się na tych faktach, ja mogę zobaczyć, że moja myśl jest zniekształcona. Na przykład nadmierną generalizacją, na przykład takim uzasadnianiem emocjonalnym, tak? I ja wtedy mogę sobie stworzyć adaptacyjną myśl, czyli taką, która bardziej opisuje rzeczywistość, że nawet jeżeli moja koleżanka do mnie nie dzwoni, to wcale nie znaczy, że ja nie jestem dla niej ważna. Nie? A na przykład, a jeżeli chcę pogadać z koleżanką, to ja też mogę do niej zadzwonić. Mhm. I wtedy okazuje się, że taka myśl alternatywna już wcale taka nie jest emocjonalnie dla mnie trudna. Czyli cały ten mój ładunek emocjonalny powstawał w odpowiedzi na to, że moja myśl była zniekształcona. I to też jest taka technika poznawcza, dyskusja z myślami, restrukturyzacja poznawcza, zmienianie tych myśli w taki sposób, aby one opisywały rzeczywistość. I teraz ja mówię oczywiście o takim prostym przykładzie, ale czasami może być tak, że na przykład byliśmy przez jakiś czas albo w dzieciństwie w takim otoczeniu czy w takim środowisku, które było na przykład zagrażające albo unieważniało mnie i moje potrzeby. I mi się wytworzyło takie przekonanie, nie jestem ważna dla innych ludzi. I potem dorastam, wyjeżdżam, nie wiem, z domu rodzinnego czy środowiska, w którym się wychowałam, idę dalej w świat i teraz ten krajobraz się zmienił, a ja dalej mam takie przekonanie, że ja nie jestem ważna dla innych ludzi. I to też czasami może okazywać się, że okej, świat mi próbuje pokazać, że jestem dla niego ważna, a ja mam takie myśli, które powstały na podstawie moich wcześniejszych doświadczeń i ja ich nie potrafię dopasować do tej rzeczywistości, która teraz mnie otacza. I odbieram sobie szansę na takie korektywne doświadczenie, czyli żeby właśnie pozwolić sobie poczuć, że hej, jesteś ważna dla wielu ludzi, ludzie nie są zagrażający, ludzie pomagają, tak? Czasem pomagają, czasem zagrażają. To jest, myślę, taki złoty środek psychoterapii, który często powtarzam pacjentom w gabinecie, że ludzie są różni, życie jest różne, emocje są różne, nie jest tylko źle, ani tylko dobrze. Nie ma takiego życia, w którym by było albo tylko źle, albo tylko dobrze. Życie jest różne i my się przygotowujemy na tę różność w psychoterapii.
Dobra. Właśnie to jest ciekawe odnośnie tej kognitywno-behawioralnej. Ja chodziłem na psychoanalizę i rzeczy, które wiem, że najbardziej mi pomogły, to wydaje mi się, że właśnie są takie typowo behawioralno-kognitywnej, czyli moje zniekształcone postrzeganie niektórych rzeczy. Mój psychoterapeuta, rozmawialiśmy o tym, mówił mi, no dobra, ale to tak właściwie w ogóle nie jest tak, jak myślisz, i jakby podawał mi alternatywę tego, co ja myślałem, a ja, mając problemy i będąc zdeterminowany, że okej, to jest coś, co mi nie pasuje, chcę to natychmiast zmienić, brałem sobie te jego myśli, zmieniałem to, jak myślę o danej rzeczy, i to mi rzeczywiście pomagało. Więc i mam wrażenie, że to jest właśnie jakby kwintesencja tego, co się robi w kognitywno-behawioralnym. Zgadza się?
No, myślę, że jakoś zawsze lubię, jak pacjent sam sobie stworzy swoją myśl alternatywną, natomiast służę mu pomocą w tym, żeby jakoś uczyć technik, uczyć narzędzi, po to, żeby on potem wyszedł sobie z tego gabinetu i tymi narzędziami operował. Moim celem nigdy nie jest trzymać pacjenta w gabinecie dłużej niż jest to konieczne. My sobie ustalamy jakiś plan terapii, ustalamy sobie, jakie są cele, czyli co ktoś chciałby osiągnąć dzięki terapii. Czy celem terapii może być dom z basenem? No nie, ja nie mam na to wpływu. Ale celem terapii może być na przykład to, że nie chcę już odczuwać tego obniżonego nastroju, tak? Chcę się pozbyć jakichś objawów, które się pojawiły we mnie. Albo chcę być bardziej asertywna, albo chcę, nie wiem, nabyć jakieś umiejętności społeczne, czy nawiązywać nowe relacje, nie wycofywać się z relacji, kiedy coś się dzieje. I wtedy planując terapię, terapeuta no, przede wszystkim tworzy konceptualizację, czyli jak ten pacjent mój funkcjonuje, jak on działa. Potem tworzymy plan terapii w oparciu o cele terapeutyczne, no i terapeuta no jest odpowiedzialny za to, żeby dobrać właściwe techniki, którymi będzie operował, żeby ten proces terapeutyczny zrealizować, a tych narzędzi serwowanych w ramach technik pacjent się uczy. Ja też często proszę pacjentów, żeby zbierali różne materiały, które im wysyłam, żeby uzupełniali, albo żeby na przykład prowadzili jakiś dziennik aktywności, albo dziennik nastroju, i żeby też to sobie zbierali w taką teczkę. Jak pracowałam jeszcze w gabinecie na żywo, to często dawałam jakąś teczkę czy zeszyt, po to, żeby to była taka dokumentacja z terapii, po to, że jak już sobie, mój drogi pacjencie, pójdziesz w świat i coś się zacznie dziać trudnego w twoim życiu, to żebyś miał takie odwołanie, z czego możesz skorzystać. Oczywiście zdarzają się też takie osoby, które wrócą na konsultacje, żeby coś przegadać, i zawsze jakoś też wtedy chętnie się z nimi spotykam, bo na przykład wydarzyło się coś bardzo trudnego i potrzebują takiego doraźnego wsparcia. Jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żeby ktoś wrócił na terapię.
To brzmi dobrze.
No zobaczymy, czy tak się utrzyma. Można wracać też na terapię. Ja wróciłam, ja uciekłam ze swojej terapii i wróciłam na nią, więc...
No. Okej, okay. Czemu? Co się stało, że uciekłaś i co się stało, że wróciłaś?
Czemu? Bo mi się wydawało, że już wszystko sobie wzięłam z tej terapii i że wszystko jest w porządku i że już nic nie potrzebuję. I moja terapeutka mówiła, że no, ona jeszcze nie skończyła tego procesu i że to nie jest, w sensie, że jakby no, plan jeszcze coś tam przewidywał. Mhm. No dobra, ale już nie potrzebuję tam dalej, co było w planie, bo już wszystko gra i buczy, do widzenia. Mhm. No i wróciłam po roku, poczułam, że jednak to, czego nie dokończyłyśmy po prostu przy kolejnym jakimś takim życiowym zakręcie, wyzwaniu, dało o sobie znać i dało się odczuć i wróciłam wtedy na terapię.
Okej. Okay. Zastanawiam się, czy ja w podobny sposób nie skończyłem swojej, ale chyba nie. Ale ja też tego nie postrzegam jako ucieczkę z terapii i powrócenie. Wydaje mi się, że to jest dosyć naturalne, że zamykasz jakiś okres, stwierdzasz, okej, okay, na ten moment mi to wystarczy, chcę popracować sobie nad innymi rzeczami i wtedy ewentualnie później, jeśli stwierdzasz, że dobra, przepracowałem sobie te rzeczy, ale tak właściwie to dalej mi przeszkadza, to wtedy można na to wrócić i chyba nie trzeba też tego nazywać ucieczką i powrotem.
Pewnie nie trzeba tego nazywać ucieczką i powrotem. Ja myślę sobie teraz z perspektywy czasu, że może wtedy o tym nie wiedziałam, albo może udawałam, że nie wiem, mhm. że chyba w tamtym procesie terapeutycznym pierwszym zbliżały się rzeczy, których się bałam mhm. i dlatego mówię, że uciekłam, bo po prostu zdryfiłam, mhm. a po jakimś czasie stwierdziłam, dobra, no to jak ja jednak tego nie przepracuję, to mi się nie uda różnych rzeczy zmienić. I dlatego też wróciłam i myślę sobie, że to jest okej. Okay. Jedyne, co do ciebie mam zarzut o to, że jakoś tego nie przegadałam z moją terapeutką, że się z nią nie podzieliłam tym, że się boję, tylko znowu się we mnie odezwała ta lekko zblazowana nastolatka, która powiedziała, że w ogóle niczego nie potrzebuje i dajcie mi wszyscy święty spokój. Więc poszłam w starym schemacie, ale też tak sobie myślę, że może gdybym tego nie doświadczyła, to bym takiej refleksji na pewno nie miała, a też byłam wtedy no dość młoda.
Mhm. Mówiąc zblazowana, masz na myśli taki lekko duch, taka olewcza postawa.
A taka olewcza, ale też taka bardzo negatywna. W ogóle mhm. nic mi się nie podoba, nic mnie nie satysfakcjonuje, nic mi nie kręci, a wydaje mi się, że to wynika z lęku, że ja się boję powiedzieć, że coś mi się podoba, albo boję się powiedzieć, że coś mi się faktycznie jakoś podoba w lęku przed tym, że nie wiem, zostanę odrzucona, albo że jakoś moje lubienie zostanie odwzajemnione. No i tak jak sobie myślę o tej sobie lat tam od 16, myślę, że gdzieś spokojnie do 22, 23 roku życia, to wcale nie był tak psychicznie i psychologicznie dobry okres w życiu i że to w ogóle jest też taki okres w życiu człowieka pełen wyzwań. I wydaje mi się, że stąd była taka poza, że ja wcale nie chciałam przyznać, że ja się boję różnych rzeczy.
Czyli mówisz, że to był ten lęk of commitment. Jak jest commitment po polsku?
Zaangażowanie.
Zaangażowanie, tak, o to
tak,
chodziło.
Tak, mhm. tak, tak, tak. Totalnie to był taki lęk przed zaangażowaniem.
Dobra, to ciekawe. Nie pomyślałem o tym wcześniej w ten sposób. Powiem ci, co ja robię. Jestem ciekawy, co ty o tym myślisz. Zacznę od tego, że ja mam duże problemy z pamięcią. Więc zapominam mnóstwo rzeczy, plus, to jest najgorsze, zapominam twarze. Więc potrafię iść gdzieś, poznać piątkę ludzi, dwa dni później spotkać tych ludzi i znowu mi się przedstawiać, bo nie pamiętam ich kompletnie, ich twarzy. Jest mi zawsze przez to turbo głupio i ci ludzie z reguły nie są zadowoleni, że ich nie pamiętam, ale co ja mam na to poradzić? No po prostu ich nie pamiętam. Więc pierwsza rzecz, to chciałem cię zapytać, czy wiesz, czemu może się tak dziać i czy ewentualnie ja mogę pracować nad swoją pamięcią, czy to po prostu niektórzy tak mają, że gorzej pamiętają? Co o tym myślisz?
Wiesz co, jest jakieś tak mgliście mi jakieś takie coś kołacze z biologicznych podstaw i neurobiologii, że są takie trudności związane zarówno z zapamiętywaniem twarzy, jak i problemami z pamięcią. Pewnie po takiej próbce twojej wypowiedzi nie byłabym w stanie jakoś tego zdecydować. Sama musiałabym swoją wiedzę zaktualizować, bo nie pamiętam takich kawałków mhm, już bardzo długo. Natomiast wydaje mi się, że jakiś dobry neuropsycholog to byłby w stanie zastanowić się nad tym, co się dzieje. I to też są czasami takie kawałki, które wychodzą w terapii. Mhm. I że przychodzi pacjent właśnie na przykład, bo ma obniżony nastrój, bo on nie pamięta tych twarzy, tak? I na przykład, nie wiem, ktoś się tam na niego gniewa, albo trudno, ludzie jakoś nie chcą się z nim kontaktować, no bo to za człowiek, tak? Jakoś są mu przypisywane jakieś intencje, że nie wiem, gbur, tak, wywyższa się, a człowiek po prostu nie pamięta i zawsze też gdzieś fajnie jest mieć takiego superwizora, który jest lekarzem, do którego można zadzwonić i powiedzieć, czy to jest coś związanego z takim funkcjonowaniem biologicznym, medycznym i wtedy też fajnie łączą się takie prace właśnie w takie zespoły trochę, że gdzieś jest jakiś neuropsycholog, czasami psychiatra i można takiego człowieka pokierować, żeby to sobie po prostu sprawdził.
Super, coś z tym zrobię w końcu, będę miał czas, ale to, no, to jest strasznie denerwująca cecha, nie lubię tego. Także jak się kiedyś komuś przedstawiałem drugi raz, to przepraszam od razu. Powiem ci, dlaczego o tym mówię. Jak zorientowałem się, że wszystkim zapominam, to zrobiłem sobie, raz, że zrobiłem sobie swój specjalny kalendarz, a druga rzecz, to zacząłem sobie zapisywać rzeczy. Więc zapisywałem sobie rzeczy, które robię, zapisywałem sobie rzeczy, które myślę. Zrobię to od pół roku i bardzo fajnie to wpłynęło na to, że w końcu wszystko pamiętam, więc tak właściwie mogę wrócić sobie do grudnia i zweryfikować, co robiłem w grudniu, co myślałem, jakie miałem plany i czego się bałem, ale co przychodziło mi z łatwością. I teraz mogę sobie zobaczyć, co mi wychodziło w grudniu, co mi wychodziło w styczniu, lutym i tak dalej. I mam, nie wiem, czy można to w ten sposób postrzegać, ale mam wrażenie, że samo to, że zacząłem to zapisywać i to, że mam tego świadomość, bo wcześniej nie miałem świadomości, bo zapominałem, to bardzo pomogło mi pracować nad tymi rzeczami. Myślisz, że to możliwe?
No, pisanie jest jedną z technik takich, których się uczy też w różnych rodzajach procesów terapeutycznych. Ja bym ci pokazała, co ja mam na biurku, to ja mam po prostu notes na każdą okazję i oczywiście, że zapisane to pomaga i porządkować, i zobaczyć różne rzeczy, i przeczytać jakieś swoje myśli z grudnia i też mieć taki po prostu namacalny dowód, że hej, ja w grudniu tak myślałem, albo tak planowałem i to się stało. Super, tak?
Dokładnie.
Jakby widzę, obserwuję, mam namacalne dowody swojego postępu. Wtedy też trudniej jest się pojawić jakimś różnego rodzaju zniekształceniom. Że to był przypadek, tak? Że mi się tylko tak udało. No nie, mam wtedy dowód. W grudniu zaplanowałem, w kwietniu zrobiłem. Tak? Czyli to nie mógł być przypadek, że tak się stało. To znaczy, że tam stoi jakaś praca. I można też się wzmocnić dzięki temu, po prostu widzieć swoje zasoby, widzieć jakąś swoją determinację. Można też czasem widzieć swoje myśli, że na przykład w grudniu to myślałem tak i tak, a potem w styczniu i w lutym wydarzyły się jakieś rzeczy, które zweryfikowały ten pogląd i teraz go zmodyfikowałem i teraz uważam, że to, co myślę teraz, jest pełniejsze, w jakiś sposób pełniej opisuje moją rzeczywistość i świat, więc ja w ogóle zachęcam do pisania i dużo się pracuje z takim dziennikiem myśli, na przykład w terapii poznawczo-behawioralnej, żeby zapisywać swoje myśli, zapisywać swoje emocje, zapisywać fakty, nie, żeby też tak te myśli tak zderzać z rzeczywistością. Ja jestem dużą fanką pisania i to jeszcze najlepiej w takiej wersji papierowej.
Dobra, ja zapisuję sobie tam też zdjęcia. Nie wiem, czy to jest istotne. I w ogóle śmieszna rzecz, wpadłem na to, ja to nazywam ołtarz, czyli mam porobione takie duże pliki, gdzie mam zapisywane myśli, mam zapisywane zdjęcia i mam zapisywane jakieś cele i tak dalej. I myślę sobie o tym, na początku przeglądałem to codziennie, więc codziennie rano wstawałem, miałem taką rutynę, że siadałem do swojego ołtarza, sprawdzałem, co myślę i starałem się nad tym pracować, starałem się jakby sfokusować, okej, to jest rzecz, która aktualnie jest, chciałbym to zmienić. I tylko, że to mnie strasznie stresowało. W tym momencie nie mogłem w ogóle zasnąć. Bo byłem taki zestresowany, mam wrażenie, że przez powtarzanie tego codziennie, że miałem rzeczywiście problem z zasnięciem, więc przestałem robić to codziennie. Moje spanie wróciło do normy, ale mam wrażenie, że te rzeczy dalej się dzieją, czyli że to jest skuteczne. Także bardzo się cieszę i wyciągnąłem to sobie z religii. Jak myślałem sobie, jakby nie jestem fanem religii, ale niektóre techniki, które oni stosują, wydają mi się bardzo ciekawe, jak na przykład spotykanie się co tydzień i powtarzanie tych samych rzeczy. I myślałem, że powtarzanie tych samych rzeczy codziennie, jakichś swoich celi, ma dużą wartość. Więc to zrobiłem i wydaje mi się, że to całkiem fajnie działa.
No, ja sobie myślę, że fajnie jest być ze sobą w kontakcie i tak jak przywołałeś to do religii, to faktycznie to ja nie jestem osobą wierzącą, jestem ateistką i nigdy też jakoś specjalnie, mimo że byłam ochrzczona i tam te wszystkie sakramenty, no nie wszystkie sakramenty, ale jakieś przyjęłam, to nie za bardzo uczestniczyłam w takich obrzędach religijnych, no ale tak, no wiem, że ludzie co niedziela chodzą do kościoła. I mam wielu przyjaciół, którzy są osobami wierzącymi i wyznającymi i te osoby faktycznie chodzą do tego kościoła i wiesz, jesteśmy dorośli, mamy tam 30 lat, więc to już nie jest tak, że mama mówi, że nie dostaniesz dychy, jak nie pójdziesz do kościoła, tylko oni tam chodzą z własnej potrzeby. I oni mówią, że to jest dla nich taki czas wyciszenia, jakiegoś kontaktu z Bogiem, relacji. I ja sobie pomyślałam wtedy o tym, teraz jak ty to przywołałeś, a wcześniej jakoś tę myśl inaczej nazywałam, że to jest taki czas dla siebie i my jako ludzie często nie jesteśmy ze sobą w kontakcie. Mhm. Ja miałam teraz taki tydzień, że nie byłam absolutnie ze sobą w kontakcie. Nałożyło mi się kilka... No,
jakbym mógł cię zatrzymać i co masz na myśli mówiąc być ze sobą w kontakcie?
To znaczy nie wiedząc co mi jest i co okay. się ze mną dzieje, czego ja chcę, czego ja potrzebuję. I właśnie teraz miałam taki tydzień w życiu, nie? Jakby to absolutnie moja wina, biorę na siebie. Wrzuciłam za dużo w kalendarz z jakimś takim optymizmem, że ja w ogóle to wszystko zmieszczę. Parę rzeczy się jeszcze w międzyczasie wyłożyło i bardzo dużo pracowałam. Tak niedobrze bardzo dużo pracowałam, ale ja też mam taką silną część behawioralną w sobie, że każda decyzja niesie ze sobą konsekwencje. Ja podjęłam złe decyzje i ponoszę tego konsekwencje. Okay. I teraz co jest dla mnie ważniejsze? Wyłożyć się, odpuścić te projekty, czy zaangażować się w tę pracę i je jakoś dowieść, dokończyć? Nie? I to też mi pomaga w pewien sposób układać. Co ja robię, czego ja nie robię? Dobra, to tutaj wolę odpuścić, bo ważniejszy jest dla mnie, nie wiem, inny projekt, tak? A tutaj wolę to zrobić, bo to jest dla mnie ważne. I teraz czasami są takie projekty, z których ja nie jestem zadowolona. Ale co mi przyniesie więcej korzyści, co strat? Rzucenie tego, czy dokończenie tego? I to jest dość taki chłodny ogląd na to, co ja wybieram. Ale ja teraz przez tydzień byłam w takim trybie robię, tak? Ja, czy ja wstawałam i już widziałam, po prostu oczy jak 5 złotych i tak, teraz to, tak? I to było na automacie wszystko, teraz pies, spacer, teraz śniadanie, teraz prysznic, teraz komputer, teraz... Tam nie było ani jednej myśli innej. Nie, oczywiście jak ja tam pisałam artykuł, to ja myślałam, co ja piszę, tylko ja... Wczoraj wieczorem wychodząc z psem na spacer taki wieczorny, dałam sobie sprawę, że nic nie dodałam na zdrową głowę od paru dni. Znaczy Arleta tam dodawała jakieś posty, ale ja czasami dodaję Insta Stories. I nawet tak jakoś mi się przez chwilę głupio zrobiło, że tak to zaniedbałam, ale też sobie mówię, dobra, ale nie miałaś czasu faktycznie, jakby to są social media, to nie jest twoje życie. I ja otworzyłam ten Instagram i chciałam nagrać stories i ja się złapałam na tym, że ja nie mam nic do powiedzenia. Że nie wiem, co ja mam powiedzieć. I to był dla mnie taki sygnał tego, że ja nie byłam ze sobą w kontakcie. Ja nie przetwarzałam przez siebie różnych rzeczy. Nie? Czyli na przykład oglądam coś tam w internecie, ale jestem tak zarobiona, albo jestem myślami w ogóle gdzie indziej, że ja nie przetwarzam tego, co ja czytam. To znaczy, że ja nie myślę, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, czy ja się z tym zgadzam, czy ja się z tym nie zgadzam, co ja mam na jakiś temat do powiedzenia. Tam w ogóle nie było takich myśli, co jest we mnie. Co mi to robi? Czego ja potrzebuję? Na co ja mam ochotę? I to było straszne uczucie. I to była też taka dla mnie duża przypominajka, nie rób tego więcej. Jakby patrz na swój kalendarz dokładnie, uważnie i nie serwuj sobie więcej takiego czasu, bo mnie to aż po prostu to będzie wystraszyło, że ja jestem w ogóle, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, czego ja chcę, czego ja potrzebuję. Przez ostatnie parę dni wiedziałam, z czego to wynika. Natomiast uważam, że właśnie ten czas taki na budowanie tej relacji ze sobą jest niesamowicie istotny. Ja też często to mówię, jedyna relacja, w jakiej będziemy aż do śmierci, to jest ta, którą mamy ze sobą. Warto o nią zadbać. Ja teraz miałam takie poczucie, że tydzień mocno zaniedbałam te relacje, więc jakoś mam nadzieję, że w ten weekend wynagrodzę to sobie.
Okej, okay. Życzę ci tego. Zastanawiam się nad tym, bo ja osobiście uwielbiam, jak mam takie tygodnie. Jak mam taki tydzień, że pracuję od rana do wieczora, to ja jestem super zadowolony. I teraz zastanawiam się nad tym kontaktem ze sobą. Mówisz, że jakby nie przetwarzałaś informacji. Ja trochę do tego tak nie podchodzę, bo ja zaczynam dzień od przetwarzania informacji. Czyli zanim ustalę, co będę dzisiaj robił, ja przetwarzam informacje. Zastanawiam się, okej, co jest dla mnie ważne, mam rozpisane rzeczy, które mam zrobić. Mam swój ołtarz, który sprawdzam, co myślałem miesiąc temu, co myślałem 2 miesiące temu. I w ten sposób staram się do tego podejść. I wydaje mi się, że to nie przeszkadza mi w kontakcie z samym sobą.
Wiesz co, mi to zazwyczaj też nie przeszkadza. Ja bardzo lubię dużo robić, lubię być aktywna. Tylko w momencie, kiedy się wali i pali, to już jest strategia ratuj się kto może. Nie?
Tak jest.
Ja mogę brać udział w projekcie, i się zastanawiać, a co ja myślę o tym projekcie, a jak mi się podoba, a co bym chciała tutaj zrobić. A to teraz było takie rób, po prostu się nie zastanawiać, rób, nie ma czasu na zastanawianie się. I to już było nieprzyjemne. Nie? Okay. Czasami oczywiście, nie wiem, jest dużo roboty, ale ja mogę usiąść i pomyśleć, a co ja bym zjadła dzisiaj na lunch, na co ja mam ochotę, co jest w lodówce, co ja sobie mogę przygotować, a może sobie coś zamówię. Sushi dawno nie jadłam, o, zjadłabym sushi. Nie? To jest trochę tak, jak ja pytam siebie, czego ja chcę, czego ja potrzebuję. Mm-hmm. A teraz to było takie, jem co jest, w ogóle nie zastanawiam się, tak? Zaspokajam potrzeby i lecę dalej. I to jest niefajne. To, że ja mogę dużo robić, a jednocześnie jakoś z tego korzystać, być w tym, jest przyjemne, why not? Mhm. Ale takie już właśnie przetrwanie jest bardzo trudne.
Okej, okay. To w takim razie zaczęłaś już tak właściwie temat, o którym też chciałem rozmawiać, czyli dużo się mówi w social media też, na jakichś fanpage'ach psychologicznych albo w podcastach, zależy kto oczywiście go prowadzi, ale jest dużo takiej mowy o tym właśnie, żeby mieć balans, żeby wszystko było dobrze, żeby mieć czas dla siebie. A z drugiej strony jest druga szkoła, która wyznaje dyscyplinę, zapracowanie się na śmierć i jakby osiąganie celi, cokolwiek by się nie działo. I co ty tak właściwie o tym myślisz? Bo moim zdaniem ja osobiście wyznaję szkołę dyscypliny i im bardziej jestem zdyscyplinowany w ciągu dnia, tym daje mi to więcej satysfakcji i kładę się do łóżka bardzo zadowolony. I to też nie chodzi o to, żeby pracować 16 godzin dziennie. Jeśli mam kalendarz i w ciągu tego kalendarza mam 2 godziny na spotkanie się z kimś, czy zrobienie czegoś tam, co nie jest taką stricte pracą, to też jest okej, to też jest w tej kategorii dyscypliny. Więc ja osobiście jestem taką osobą i też wydaje mi się, że to zależy od charakteru. A ty, z tego co rozumiem, to jesteś trochę bardziej po tej stronie z balansu, takiego delikatnego dystansu, żeby mieć czas przetworzyć te wszystkie informacje, z którymi się spotykasz. Dobrze myślę?
Znaczy, ja jestem fanką środka, tak to powiem, i uważam, że w ogóle mamy mało takich cech w życiu albo właściwości, które by były albo, które by były zero-jedynkowe. Większość to jest wymiary. I jeżeli się dzieje tak, że urywa mi się głowa, bo nie wymierzyłam czasu z kilkoma projektami i jest taki tydzień, w którym decyduję i wybieram, że dobra, to teraz 100% zaangażowania i jest pełna efektywność, przesuwam swój suwak na tym wymiarze na granicę turbo zapierdziel, to jest mój wybór. Ale ja wiem, że ja na tym turbo zapierdzielu bardzo długo nie pojadę, jeżeli nie zejdę. To trochę tak jakbyś, wiesz, na jedynce też pojedziesz do jakiegoś obrotów silnika, a potem musisz zmienić bieg, nie?
To prawda.
No więc to też jest taki moment, że ja w którymś momencie wiem, że ja muszę zmienić ten bieg. I że ja muszę na przykład zaserwować sobie czas na odpoczynek. Ja byłam w trybie... Ja dużo pracuję, ja lubię moją pracę. Jak ktoś mnie pyta, Boże, jak możesz tyle pracować, to ja czasami większość zadań ja w ogóle nie odczuwam jako pracę. W sensie, jeżeli ja bym miała wolny dzień, to ja sobie będę czytać te same książki i potem na ich podstawie ułożę post. Ja nie wiem, czy to jest praca. Ja to lubię robić.
Pasja.
Tak, i myślę sobie, że ja przez to też nie mam często takiego poczucia może przepracowania, ale czasami się tak zdarza i wcale nie jestem z tego powodu dumna, bo ja uważam, że to się nie ma czym chwalić, że ja czas siedziałam ostatnie wieczory do nocy i coś tam pisałam. Uważam, że wręcz to jest takie trochę nieodpowiedzialne w stosunku do mnie samej, do mojego zdrowia, do mojej higieny snu, do mojego odżywiania, totalnie zaniedbałam te obszary, nie jestem wcale dumna, ale pracowałam też tak przez wiele lat, że pracowałam 7 dni w tygodniu i to nie był dobry okres w moim życiu, to znaczy okej, mogłam sobie tam zaliczyć na koncie dość sporo sukcesów zawodowych, rzeczy, które zrobiłam, rzeczy, których otoczyłam, tylko ja nie miałam czasu się cieszyć życiem i ja nie miałam czasu pojechać na wesele moich przyjaciół, znajomych, bo miałam studia. Albo prowadziłam zajęcia dla studentów studiów zaocznych. I no jasne, podjęłam takie życiowe decyzje, więc ponosiłam tego konsekwencje, ale w którymś momencie zdałam sobie sprawę, dobra, to już dość, bo ja chcę się cieszyć. Ja chcę się cieszyć tym, że tak jak jutro jest weekend, jadę na działkę do mojej koleżanki pod Warszawę, będziemy leżeć, patrzeć na drzewa, pójdziemy na spacer, będzie przyjemnie, że to mi daje przyjemność, to mi daje radość. A kiedyś nie miałam na to czasu. I to wtedy sobie zdałam, no i po co, nie? Co mi da to, że ja tyle zrobiłam, skoro ja nie korzystam z tych rzeczy, które zrobiłam. Nie korzystam z tego życia. Nie daję sobie moment na to, żeby pożyć, żeby pojechać się z kimś spotkać, że to jest w ogóle trochę inne życie, kiedy sobie pozwalamy pożyć, żeby pojechać gdzieś, zrobić coś, spotkać się z kimś, skorzystać z czegoś. I kiedyś pewnie nazywałabym to lenistwem. Pewnie wiele osób do dziś tak by to nazwało, że to jest lenistwo. A ja uważam, że dla mnie to jest korzystanie z życia. I mogę dużo pracować, godzę się na to, mam na to zasoby. Mam też taki przywilej, uważam, że mogę się poświęcić dużej kwestii pracy, że nie muszę myśleć o wielu rzeczach, na przykład jak, nie wiem, moja sytuacja finansowa jest stabilna na tyle, że ja sobie mogę też pozwolić na to, żeby funkcjonować w taki, a nie inny sposób i że mogę robić to, co lubię i robić to, co kocham, mimo tego, że nie jest to najbardziej stabilne zajęcie na świecie, ale mam pewnego rodzaju uprzywilejowania i myślę, że to też jest ważne, jeżeli bierzemy pod uwagę to, ile ktoś pracuje. Nie uważam, żeby kult pracy był w porządku, ani kult dyscypliny. Jesteśmy tylko ludźmi. Nie? To trochę zależy, jak sobie tą dyscyplinę zdefiniujemy, ale też takim niebezpieczeństwem, które coraz częściej widzę w gabinetach, jest perfekcjonizm. Mhm. I myślę, że trochę rozumiemy, jak tę dyscyplinę rozumiemy.
Okej. Okay. Ja też nad tym zastanawiałem, jak rozumiemy korzystanie z życia, bo opowiadałaś o tym, że najpierw bardzo dużo pracowałaś, a później stwierdziłaś, że tak właściwie nie wykorzystujesz tego i zaczęłaś robić rzeczy dla siebie. Ja się nad tym często zastanawiam i myślę, że to, co nazywamy korzystaniem z życia, zmienia się z czasem i że to, co w tym momencie sprawia mi frajdę, może nie sprawiać mi frajdy za 3 lata. Także myślę, że to też się zmienia i nazywanie korzystanie z życia to nie jest tylko jeżdżenie gdzieś na wakacje i robienie rzeczy tak w sensie spędzanie czasu wolnego, przynajmniej dla mnie.
Tak, i myślę sobie, że wiesz, to też jest kwestia związana, też są takie badania, które pokazują, że tak, w młodym wieku ludzie koncentrują się na celach sprawczych, czyli związanych z kompetencjami, a potem na coraz bardziej na celach wspólnotowych, związanych z relacjami, więc może ja już przekroczyłam Rubikon, po prostu wkroczyłam w jakiś obszar, który moglibyśmy nazwać starością, chociaż ja tam wciąż się posługuję swoim chyba wiekiem psychologicznym, bo jak ktoś mnie pyta, ile ja mam lat, to zawsze się muszę chwilę zastanowić, ile ja mam lat, a w głowie tak z automatu mam 26, że jakoś utknęłam na tym wieku, chociaż to już było jakiś czas temu. I my mamy różne znaczenia, to też jest ciekawe, to jest takie pytanie w gabinecie, jakie to ma znaczenie. Aha. I nie na zasadzie, czy to jest ważne, tylko co to dla pana, pani znaczy. Aha. I teraz my mamy jako ludzie przekonania. Na przykład część ludzi ma takie przekonanie, że żeby, to pewnie jakoś, gdyby mój tata słuchał ten podcast, to by się podpisał pod tymi słowami, jeżeli się będziesz dużo uczyć w życiu, to coś osiągniesz, tak? Czyli jakoś nauka znaczy sukces, nie? Aha. Ja na przykład byłam karmiona takim przekonaniem. Dużo się będziesz uczyć, dużo w życiu osiągniesz. I no, po jakimś czasie już będąc osobą dorosłą, skonfrontowałam to z tym, że są ludzie, którzy nie poszli na studia, zrobili super biznes, radzą sobie finansowo dużo lepiej ode mnie, a są ludzie, którzy skończyli studia i wcale nie znaleźli swojej drogi, nie są szczęśliwi w zawodzie, który uprawiają, albo nie są szczęśliwi w zawodzie, który mają. Są osoby, które dużo się uczyły, skończyły studia, a potem stwierdziły, aj, mnie to w ogóle kręci, macierzyństwo, rodzina i temu chcę się oddać, tak? Aha. I że to nie jest prawda. To jest tylko jakieś przekonanie. Prawdą jest, że żeby żyć trzeba oddychać. Nie? Tego raczej jest. Nie zmodyfikujemy żadnym przekonaniem. A reszta w dużej mierze to są przekonania. Mhm. I to jest o tyle spoko, że my te przekonania możemy modyfikować. I możemy je dobierać trochę do siebie, dobierać do tego, jak wygląda nasze życie. Moje życie pewnie wygląda nieco inaczej niż twoje życie. Moje okoliczności życiowe są inne niż twoje. Więc my możemy mieć każde swoje przekonania. Ważne, żeby one jakoś dobrze opisywały nasze życie i nam służyły.
Oczywiście, zgadzam się. Z tą nauką i dużo osiąganiem dużo to chyba jest taka standardowa stara szkoła. Kiedyś chyba tak było, mi się wydaje, że ci ludzie dlatego tak myślą. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ja nie mam nawet matury, także ja odpuściłem naukę bardzo wcześnie i nie narzekam w żaden sposób. Myślę, że radzę sobie świetnie, jak na osoby bez wykształcenia, także też się z tym nie zgadzam.
No pewnie to wykształcenie, wiesz, no myślę sobie, że nie jest kluczem do sukcesu w żaden sposób. No bo jak? Nawet gdybyśmy mieli jakoś sprawdzić to tak proceduralnie, no to czy co? Osoby, które nie ukończyły studiów wyższych, jakoś nie mają możliwości założenia, nie wiem, działalności gospodarczej w jakiejkolwiek dziedzinie? No nie. Więc właśnie to pokazuje, że to nie jest prawda. Że nasze myśli w ogóle nie są prawdą. Czasami robię taki eksperyment w gabinecie. Proszę pomyśleć, że jestem krzesłem. Bardzo proszę, żeby mój pacjent pomyślał ze wszystkich sił, że jestem krzesłem. I oni wtedy na mnie patrzą trochę dziwnym wzrokiem, ale okej, mówię, no i co? Jestem krzesłem jakim? Krzesłem drewnianym jakim? No i ja mówię, i co? I stałam się tym krzesłem? No nie. Aha, to myśli są prawdą? Czy nie są prawdą? I wtedy dopiero pacjent mówi, aha, to ja mam myśli. A ja nie jestem moimi myślami, a moje myśli wcale nie muszą być prawdą. Więc ja jestem dużą fanką osadzania się na rzeczywistości i też takim wsłuchiwaniu się w siebie i swoje potrzeby.
Okej. Okay. Zmienię trochę temat. Chcę zadać jedno pytanie odnośnie depresji, bo słucham sobie dużo podcastów na ten temat i jedna szkoła mówi, depresja to jest dysbalans chemiczny w mózgu. Druga szkoła mówi, nie, depresja to jest spowodowana tylko i wyłącznie myślami i to tak właściwie nie jest dysbalans mózgu. Trzecia szkoła mówi, delikatna depresja to jest dysbalans mózgu, mocna depresja to jest dysbalans mózgu, przepraszam, a delikatna depresja to jest tylko myśli. I nad tym się zastanawiam, jak ty do tego podchodzisz?
No, większość chorób, tak jak już to wspominałam, akurat mam DSM przed sobą, ale większość chorób psychicznych jest wyjaśniona w tak zwanym trójczynnikowym modelu. Czyli, żeby wystąpiła depresja, mamy trzy czynniki, ich interakcje, czyli ich połączenie z różnym udziałem. Mamy czynnik biologiczny, mamy czynnik związany z tą sferą poznawczą, psychologiczną i środowiskową. Czyli tą, w której na przykład ukształtowały się nasze myśli. Oczywiście są, tak chciałam otworzyć ten DSM, bo on ma takie fajne sformułowanie, które pomaga diagnostycznie, a że mój DSM jest taki, bardzo muszę go delikatnie dotykać, bo on już się powoli rozpada, a chciałabym, żeby jeszcze trochę ze mną pobył. Po prostu kiedyś go zalałam wodą w plecaku i on tak ledwo żyje. O, otworzyłam, dobra. Występowanie objawów powoduje kliniczne cierpienie, a objawy nie są wywołane fizjologicznym działaniem substancji ani innym stanem ogólnomedycznym. Więc kiedy psychoterapeuta diagnozuje depresję, no to on też sprawdza, czy są czynniki biologiczne, które mogłyby za tym stać. Tak, czy są jakieś wskaźniki związane czy z działaniem jakiejś substancji, czy na przykład związane z jakimiś kwestiami związanymi z hormonami, z trudnościami w zakresie zdrowia w ogóle, tak, które lepiej mogłyby wyjaśniać te kwestie związane z wystąpieniem depresji. Jeżeli wiemy, że mój pacjent nie zażywa substancji w ilości, nadużywa czy zagrażającej ilości, że jego wyniki nawet podstawowe krwi są w porządku, że raczej nie cierpi na żadne przewlekłe schorzenia, nie zażywa jakichś dodatkowych leków na stałe, to wszystko to są elementy, które się zbiera w wywiadzie. No to ja jakoś eliminuję kwestie związane z tymi potencjalnymi innymi czynnikami i przychylam się do tej części psychologiczno-poznawczej. Tak? Natomiast często zdarza się tak, że psychoterapeuta poprosi o konsultację psychiatryczną. Tak, to znaczy, że nie jest pewien, no nie jesteśmy lekarzami. Psychoterapeuci to najczęściej psychologowie, pedagodzy, pedagożki, którzy ukończyli te 4-letnie szkolenie podyplomowe. Zdarzają się także lekarze psychiatrzy i lekarki, którzy są psychoterapeutami, ale jeżeli ja nie jestem pewna na przykład co do działania substancji, jeżeli mój pacjent mówi mi tak, że cierpi jeszcze na taką chorobę i na stałe zażywam takie leki, no to ja gdzieś mam jakichś swoich takich lekarzy współpracujących, do których mogę zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, taki i taki lek przyjmuje mój pacjent, w takiej dawce od tak i tak dawna. Co myślisz? Czy to może odpowiadać za którąś część jego objawów? I wtedy ten lekarz czy lekarka powie mi, słuchaj, to wyślij go do właśnie neurologa, albo do psychiatry, albo do lekarza rodzinnego z prośbą o skierowanie na takie badania. I wtedy trochę wiemy, co tam się dzieje, nie? Ale No, muszę przyznać, że akurat zazwyczaj to się dzieje tak, że psychoterapeuta to jest ostatnią osobą, do której taka osoba zapuka, że większość osób już dawno sprawdziło wyniki, tak, krwi, zrobiło jakieś badania, a gdzieś na końcu dopiero trafia do psychoterapeuty albo pójdzie do psychiatry z nadzieją na magiczną pigułkę, którą się zażyje i ona rozwiąże problemy. A psychiatra mówi, no okej, dobra, no, mogę przypisać leki, ale też mogłabym pokierować na psychoterapię poznawczo-behawioralną, żeby nie brać leków. I wtedy po prostu pracujemy poznawczo, a ja też wiem, że na przykład lekarz już sprawdził stan ogólnomedyczny, czy to psychiatra, czy w ogóle lekarz pierwszego kontaktu i badania przez niego zlecone.
To ciekawe. Wydawało mi się, że ludzie boją się iść do psychiatry. Ja bym się bał, bo nie chciałbym brać psychotropów, jeśli bym nie musiał. Więc zawsze myślałem, że to jest ostatni ratunek, pójście do psychiatry. Ty mówisz, że jest odwrotnie, czyli...
Nie, znaczy dużo jest takich osób, które przyszły gdzieś z polecenia psychiatry, tak? Że psychiatra powiedział, że warto się wesprzeć, no to właśnie też trochę nawiązując do tych zaleceń, o których rozmawialiśmy, że są pewne trudności w zakresie zdrowia psychicznego, które zalecają łączenie, tak, farmakoterapia plus psychoterapia. Czasami ktoś się zgłosi do psychiatra, psychiatra mu powie, to proszę iść do psychoterapeuty, tak, nie będziemy włączać farmakoterapii, można włączyć psychoterapię. Więc przychodzą osoby z takiego klucza. Ja w ogóle uważam, że leki psychiatryczne to już nie jest lot nad kukułczym gniazdem. To nie otępia, nie osłabia, nie utrudnia naszego funkcjonowania. Leki nie zmieniają osobowości, tylko leki pozwalają żyć i pozwalają czynić to życie najlepszym, jakie to jest możliwe. Więc bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało, że leki są naprawdę bardzo w porządku. Nie zawsze można je dobrać za pierwszym razem. Nie zawsze uda się uniknąć skutków ubocznych, ale lekarze po to, że są w kontakcie z pacjentem, żeby to minimalizować. Nie jest to zawsze prosta procedura, ale w wielu przypadkach jest. I można poczuć się dobrze. Jedyne, co czasem jakoś rozwiewa wątpliwości, to to, że wzięcie tabletki nie likwiduje trudności z życia, nie? Ale to samo zdziwienie co psychoterapią, że udział w psychoterapii nie gwarantuje wiecznie szczęśliwego życia. No nie. Leki pomagają radzić sobie z objawami, a życie nadal jest życiem.
Okej. Wiesz co, w jednym z twoich wywiadów słuchałem o tym, że siłownia jest jedną z form autoregulacji, z tego co pamiętam. Ja osobiście zacząłem chodzić na siłownię, nie mając świadomości tego, ale rzeczywiście u mnie to bardzo dobrze wpływa na samopoczucie i wydaje mi się, że też bardzo dobrze to wpłynęło na jakby zrozumienie rutyny i tego, jak wolno niektóre zmiany zachodzą w życiu. Więc na mnie, jeśli chodzi o moją psychologię, bardzo pozytywnie to wpłynęło i pamiętam, że mówiłaś, że siłownia jest czasami też taką ucieczką i zastanawiałem się, jak byś to zdefiniowała, bo ja się zastanawiałem, może ja uciekam, może to wcale nie jest tak, że ja super lubię chodzić na siłownię.
Wiesz co, no właśnie, to też jest tak, że pewnie nie odpowiem na dużo pytań, czy ty tak masz, bo po to jest ta nasza cała magiczna konceptualizacja, ale no w leczeniu na przykład depresji taką techniką, częścią pracy jest aktywizacja behawioralna. No depresja też przyczynia się do takiej osłabionej motoryki, tak, poczucia takiego ciężaru, ospałości, niechęci, anhedonii, więc no nie mówię, że każdą osobę, która zmaga się z depresją, wysyłamy na siłownię, to raczej jest, proponujemy spacer, tak? Proponujemy to, żeby pójść do sklepu, zwłaszcza jeżeli gdzieś ta spowolnienie psychoruchowe jest na takim wysokim poziomie w dużym epizodzie, no to wówczas wdrażamy takie małe plany aktywizacji. Ćwiczenia fizyczne, wysiłek fizyczny jest strategią regulacji emocji w związku z tym, że też pozwala regulować to napięcie kumulujące się w mięśniach, czyli jeżeli ja siedzę zestresowana, cały dzień przy biurku, kark, tak, ramiona wysoko, kark spięty, mięśnie pleców zaciśnięte, to ja idąc na siłownię, po pierwsze rozluźniam to napięcie, które mi się skumulowało w plecach, a ja też mogę spożytkować pewną energię, która się we mnie nagromadziła. Jeżeli pomyślimy o stresie jako o pewnego rodzaju energii, to stres jest w ogóle, on nie jest tylko niedobry. Stres to jest pewnego rodzaju pobudzenie, które do pewnego stopnia pomaga nam w realizacji wykonywania zadań. Na przykład sportowcy, którzy czują takie pobudzenie przed meczem, to oni działają jeszcze na tej granicy tak? I to pomaga im w wykonywaniu ich działania. To jest związane z takim pobudzeniem, które chce, sprawia, że ja chcę grać, tak? Natomiast jeżeli ten punkt przegięcia się przegnie, tak? Jest za dużo stresu, to ja tracę zdolności do wykonywania działań. I teraz ja muszę wdrażać pewne strategie regulacji tego stresu po to, żeby nie być w tej części, która odpowiada za to, że moje zdolności do koncentracji, do uważności, do wykonywania działań w taki efektywny sposób nie były zagrożone. Więc można iść sobie na siłownię, wybiegać, wyskakać, wyćwiczyć, porozciągać także, bo to też pomaga na relaksację mięśni, wykonać jakiegoś rodzaju ćwiczenia, które mi pomagają. To też może być takiego pewnego rodzaju rytuał, tak? Że na przykład co wieczór mam, czy tam co drugi wieczór mam taki czas dla siebie. Idę na siłownię, zajmuję się sobą, zajmuję się jakoś kontaktem też ze swoim ciałem. Mogę wykonać, niektóre osoby uczestniczą właśnie w takich zajęciach takich bardziej skoncentrowanych na jogę, na pilates, to im pomaga, inne osoby idą i biegają na bieżni. No nie trzeba iść na siłownię, można iść też biegać po parku, to co kto lubi, to można jeździć na rowerze, ale coś, co pomaga regulować nasze napięcie, bardzo fajnie działa, zwłaszcza w tygodniu, kiedy napięcia jest dużo i mamy być może trudność, nie mam, to jest taką codzienną regulacją tych emocji. Ja uwielbiałam chodzić na siłownię, nie mogę się doczekać, kiedy z powrotem zostaną otwarte. Pewnie mogłabym ćwiczyć w domu, tylko nie ćwiczę na siłowni ze względów takich, że na przykład, nie wiem, chciałabym mieć sześciopak albo tego typu inne jakieś atrybuty. Bardziej dla mnie to była właśnie taka strategia regulacji emocji, ale też w takiej kategorii pielęgnacyjnej. Że ja po pracy biorę torbę, idę na siłownię, nie biorę telefonu, biorę tylko jakąś muzykę w uszy, robię jakieś ćwiczenia, a potem do sobie idę do sauny, biorę prysznic i wracam do domu i to jest koniec mojego dnia, a po siłowni, po takim właśnie rozluźnieniu tego napięcia, doskonale mi się spało.
Okej. Okay. Ja jak chodziłem na siłownię i zaczął się lockdown, zacząłem ćwiczyć w domu i wtedy zrozumiałem, jak trudne jest pracowanie z domu, bo jak chodziłem na siłownię się super chodzi, bardzo lubię tam być, bardzo łatwo mi się ćwiczyło. Później przeskoczyłem na ćwiczenia w domu i to było mega trudne, mega niewygodnie. Trzeba było wymyślać jakieś przedziwne ćwiczenia, także od razu sobie to przełożyłem na moją pracę zdalną, bo ja pracuję zdalnie i że to jest mega trudniejsze niż chodzenie do biura i odbieranie tych wszystkich bodźców. Masz ludzi w biurze, masz szefa, który czegoś od ciebie wymaga, także to jest dużo bardziej skomplikowane.
Tak, a jeszcze tak nie dokończyłam odnośnie tego zagrożenia związanego z tą siłownią. No, mamy pewnego rodzaju różne trudności takiej kompensacji, tak? Na przykład, nie wiem, jestem warta tylko wtedy, kiedy moje ciało jest idealne, tak? Mogę jakoś chodzić na siłownię i się katować różnymi ćwiczeniami, nie wiem, na przykład restrykcyjnie ograniczając posiłki, angażując się w różnego rodzaju ćwiczenia, też różnego rodzaju zaburzenia odżywiania mogą być skorelowane z korzystaniem siłowni. To wszystko, to trochę znowu wracam bumerangiem do tego, to wszystko zależy od tego, jaką to pełni funkcję. Ani siłownia, ani alkohol nie są tylko dobre albo tylko złe. To zależy, jaką one pełnią funkcję. I jeżeli ja idę na siłkę, a naprawdę no jakby nie jestem w swojej życiowej formie i w ogóle mi to nie przeszkadza, tak, jeżeli na siłownię, bo lubię, bo to jest czas dla mnie, bo mogę się wyluzować, bo mogę sobie posłuchać muzyki, śpiewam sobie pod nosem i to jest taki mój rytuał, to jest trochę inna historia niż wtedy, kiedy ja muszę iść na siłownię, bo jak nie pójdę, to jestem beznadziejna, to jestem leniwa, to jestem gruba, to jestem niewarta, tak? I jeżeli ja jestem warta zarówno jak pójdę na siłownię, jak i jak nie pójdę na siłownię, to nie o to chodzi. Siłownia jest czymś, co wybieram, co mi fajnie działa. Ale są osoby, które przeżywają czy siłownię, czy każdy inny tego typu atrybut zupełnie inaczej. Wtedy bardziej pytamy o to, w jakim kontekście jest to używane.
To jest dla mnie trochę niebezpieczny temat, bo z reguły jak się o tym rozmawia, to albo się właśnie rozmawia o siłowni, albo się rozmawia o Instagramie, albo się rozmawia o wyglądzie. I wydaje mi się, że rozmawiając o tym w ten sposób za bardzo skupiamy uwagę ludzi na tym, na tej konkretnej rzeczy, czyli albo na Instagramie, albo na wyglądzie, albo na siłowni. I ludzie przez to postrzegają negatywnie albo siłownię, albo Instagrama, albo wygląd. A wydaje mi się, że główny problem leży w tym, jak ty do tego podchodzisz, a nie w samej czynności, bo tak właściwie negatywna może być każda czynność. Jak właśnie powiedziałaś, alkohol, Instagram, siłownia, to i co robisz, nie ma znaczenia. Jakby twoja intencja jest ważniejsza. I wydaje mi się, że to jakby to staram się powiedzieć, żeby ludzie nie myśleli, że dobra, nie będę chodził na siłownię, tak jak ja przed chwilą powiedziałem, że może uciekam i tylko dlatego na nią chodzę. Więc trzeba nie odrzucać tych rzeczy, tylko zastanawiać się nad swoimi intencjami.
No i właśnie jest to pytanie, jakie to ma znaczenie, nie? Mhm. I dlatego nie mamy jednego przepisu na szczęśliwe życie, bo każdy z nas ma swoją wewnętrzną konceptualizację, czyli jak my działamy, jakie różne rzeczy mają dla nas znaczenia, jakie mhm. mają funkcje. I czasami to jest też takie zaskakujące dla różnych osób w gabinecie, które mają taką myśl, że tylko jacyś ludzie są dobrzy, albo tylko jacyś ludzie, i tam są też bardzo konkretne czasami wymagania, że jak się jest, nie wiem, szczupłym, atrakcyjnym, tak? Ja zawsze pytam, a zna pani kogoś takiego, kto by się podobał tak wszystkim ludziom na świecie? To może być modelka, albo to może być jakaś artystka, tak? Mhm. Tylko czy kogoś pani takiego kojarzy, to mogę powiedzieć, ta kobieta podoba się 100% heteroseksualnych mężczyzn, tak? Mhm. I wtedy ta osoba mówi, no nie. Nie? No bo jak wejdziemy tam w komentarze, to nawet, nie wiem, Beyoncé ktoś powie, że jest brzydka, nie? I wtedy jakoś zaczynamy docierać do takich przekonań, że no faktycznie, to może jest tak, że różni ludzie mają różne preferencje i różne rzeczy lubią, mhm. i że to jest coś, co najtrafniej opisuje rzeczywistość. A nie mamy takiego jednakowego standardu urody, piękna, zainteresowań, tego, co jest dobre, co jest niedobre. I dlatego każdy z nas potrzebuje takiego, też często mówimy o tym, że nie w świecie jest tak, tylko jak to jest w pani wewnętrznym świecie. To znaczy właśnie to jest to pytanie o ten świat znaczeń, jak to funkcjonuje u pana, pani, a nie tak jak to funkcjonuje w ogóle.
Okej, okay. Bardzo mi się to podobało i wydaje mi się, że tak jak mój terapeuta zawsze kończył sesję w momencie, kiedy powiedzieliśmy coś bardzo ważnego. Wydaje mi się, że to było ważne i wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby skończyć. Powiedz jeszcze tylko ludziom, gdzie mogą cię znaleźć i w internecie.
Możecie mnie, drodzy Państwo, znaleźć na www.zdrowagłowa.pl. Możecie znaleźć mnie na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze, właśnie jako Zdrowa Głowa. To jest portal, który współprowadzę z moją przyjaciółką Arlettą Szulwic, a ja jestem dostępna w jakimś minimalnym zasięgu jako Joanna Gutral po prostu na Instagramie i Facebooku. Jeżeli chcecie kierować jakieś wiadomości czy pytania bezpośrednio do mnie, to tam zapraszam, a ogólnie odsyłam do Zdrowej Głowy, także do podcastu, który wychodzi póki co raz w tygodniu.
Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim zdaniem
dziękuję
było super.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dzięki.